po sąsiedzku w Polskim Radiu Białystok.
W audycji po sąsiedzku wita Państwa Sławomir Sawczuk. W naszym magazynie mówimy o problemach migrantów i uchodźców przybywających do naszego kraju. Mówimy o naszych nowych sąsiadach. Mamy końcówkę września, za nami pierwszy miesiąc roku szkolnego, więc dzisiejszy program poświęcimy problematyce związanej z obecnością w polskich placówkach edukacyjnych dzieci cudzoziemców, przede wszystkim z Ukrainy, a także z Białorusi. Temat jest tym bardziej aktualny, że według nowych przepisów wszystkie dzieci obywateli Ukrainy objęto obowiązkiem szkolnym, a jego wypełnienie powiązano z wypłatą świadczeń 800+ i Dobry Start. Jednak zapowiadany napływ do polskich szkół kilkudziesięciu tysięcy nowych uczniów, uchodźców z Ukrainy, którzy pozostawali poza polskim systemem edukacji, jak na razie nie nastąpił. W szkołach w województwie podlaskim uczy się obecnie około 2700 dzieci z Ukrainy, w tym w Białymstoku ponad 900. W stolicy województwa najwięcej cudzoziemców uczęszcza do szkoły podstawowej nr 6 imienia Jarosława Iwaszkiewicza, mówi dyrektorka szkoły Katarzyna Matuk.
W sumie na 382 osoby w szkole mamy 75 cudzoziemców i dzieląc pomiędzy uczniów z Ukrainy i z Białorusi, to jest po połowie.
Czy tego typu doświadczenie to jest od 2022 roku, czy wcześniej już?
Pojawiali się oczywiście uczniowie z Ukrainy, ale to takie były pojedyncze przypadki. Natomiast największy napływ takich uczniów pojawił się właśnie po wybuchu wojny na Ukrainie.
Z czym to się wiązało dla Państwa jako szkoły?
Z dużymi wyzwaniami. My jesteśmy szkołą, która znajduje się w takim ścisłym centrum miasta i dodatkowo też mamy obok siebie dwa skupiska, gdzie zostali umieszczeni uchodźcy z Ukrainy. To jest hotel Bosir i to jest ostatni akademik na ulicy Zwierzynieckiej. Te dwa budynki podlegają pod mój rejon szkoły. No i musieliśmy przyjąć po prostu te dzieci. Oczywiście były przypadki, kiedy byłam zmuszona odesłać do innych placówek dzieci, które chciały się do nas zapisać, z racji tego, że nasza szkoła jest niewielką szkołą. Było ciężko, ale poradziliśmy sobie i tutaj duże wsparcie na pewno okazało też miasto i Departament Edukacji, kiedy rzeczywiście wspólnie poszukiwaliśmy miejsca dla tego czy innego ucznia. Czy ucznia z Ukrainy, czy ucznia też z Białorusi, bo takie momenty były.
Jak wygląda taki proces przystosowania ucznia cudzoziemca do polskiej szkoły?
No na początku jest on sprawdzany pod kątem predyspozycji językowych. Tak to się odbywa, wypełnia test przy pomocy oczywiście nauczyciela. Następnie jest kwalifikowany do danej klasy. Proszę pamiętać, że zarówno na Ukrainie, jak i na Białorusi te dzieci idą do szkoły rok wcześniej. Tutaj być może chcieliby już iść swoim trybem szkolnym, ale niestety brak znajomości języka polskiego uniemożliwia zapisanie do równoległej klasy. Czasami są to klasy programowo niższe. I tutaj namawiamy rodziców do tego. Przeważnie rodzice się zgadzają, nigdy nie było jakichś takich większych problemów. Ale ten rocznik rzeczywiście daje takie możliwości, że przez ten rok uczeń nabędzie takiej znajomości języka polskiego, która pozwoli mu na lepszą naukę później w dalszych latach. Tutaj dodatkowo dużą rolę odgrywają zajęcia z nauki języka polskiego dla cudzoziemców. Taką naukę języka polskiego dla cudzoziemców jako obcego organizujemy już od wielu lat. To jest z reguły nauka po południu albo z samego rana. Przychodzą uczniowie i z Ukrainy, i z Białorusi. I tutaj muszę powiedzieć, że zainteresowanie jest bardzo duże.
A jak się odbywa, powiedzmy, integracja, takie włączanie się do życia szkolnego, czy raczej to są dwie oddzielne grupy, cudzoziemcy i polskie dzieci? Czy jest taki przepływ, można powiedzieć?
No nie możemy dopuścić do tego, żeby to były jakieś dwie enklawy, nie wiem, oddzielne. My jesteśmy jedną, jak to mówię, wielką rodziną tutaj. Przez to, że jesteśmy właśnie szkołą taką kameralną, chyba dbamy o każdego ucznia. W klasach tych cudzoziemców jest czasami czworo, czasami pięcioro, czasami dziewięcioro. Jedną taką klasę mamy. Ale zawsze są te dzieciaki włączane w całą społeczność i klasową, i szkolną. Tutaj dużą rolę też odgrywa właśnie asystent międzykulturowy. Przez to, że ma kontakt z rodzicami tych dzieci, bardzo dużo nam pomaga. Dzieci przychodzą do niej, pytają o różne rzeczy. My często też prosimy o jakieś podpowiedzi na ten czy inny temat. Jest też świetnym tłumaczem, jeśli chodzi o tłumaczenie też dokumentów szkolnych na język ukraiński, ale też i dobrze tłumaczy zwykłe konwersacje czy rozmowy z rodzicami.
Czy są dzieci nowe z Ukrainy, czy to jest raczej taka fluktuacja w kraju?
Te dzieci, które przyjechały już po wojnie, w większości zostały u nas. Natomiast co roku pojawiają się nowi uczniowie, zarówno z Białorusi, jak i z Ukrainy. Jest to tak mniej więcej każdego roku taka sama liczba. Nie zwiększa nam się tutaj liczba dzieci w ogóle cudzoziemskich w obrębie naszego rejonu. Jest to stała liczba, którą przyjmujemy.
Teraz zmieniły się przepisy dotyczące świadczenia 800+ dla uchodźców z Ukrainy. Czy jakoś to pani zauważa w związku z tym, że jest więcej dzieci?
Chyba nie, bo to jest, tak jak mówiłam, w szkole niewidoczne. Natomiast co zwróciło moją uwagę, to na pewno ilość zaświadczeń pobieranych przez rodziców od nas z sekretariatu. To wzrosło. Więcej rodziców po te zaświadczenia po prostu przychodzi.
Mówiła dyrektorka szkoły podstawowej nr 6 w Białymstoku Katarzyna Matuk. Odnaleźć się migrantom i uchodźcom w realiach polskiej szkoły pomagają asystenci międzykulturowi. Wielu z nich, jak pracująca w tej podstawówce Olga Stafiejewa, także są uchodźcami z Ukrainy.
Przyjechaliśmy w marcu i przez 2 miesiące już zaczęłam pracę w tej szkole. Ja pomagam dzieci z Ukrainy, z Białorusi. Na lekcjach pomagam odrabiać, tłumaczę dzieciom. Odrabiamy pracę domową, mogę brać dzieci do siebie do kabinetu, żeby uczyć literki, popisać, poczytać po polsku.
A czy to też jest taka pomoc pewna psychologiczna?
Tak, to rozwiązywanie konfliktów między dziećmi ukraińskimi, między dziećmi ukraińskimi i białoruskimi. Mam kontakty z rodzicami i mogę przekazanie informacji od nauczycieli do rodziców. Pomagam rodzicom, jak zalogować się na systemie elektronnego dziennika, jak korzystać z nim. Do obiadów, do tego stuperka też.
Czy właśnie pani się spotkała z takimi dziećmi, takie przypadki, że nie chodziły do polskiej szkoły, a tylko albo korzystały online z ukraińskiej, a generalnie były poza systemem nauczania?
Tak, tego roku już przyszli takie dzieci, które nie chodzili do polskiej szkoły, a byli w szkole online w Ukrainie i to im trudno, oni nie znają języka polskiego.
A jaka była motywacja tego, że nie puszczali właśnie do tej polskiej?
To ja nie wiem, nie pytałam z tego powodu rodziców. Myślę, że wszyscy rodzice też chcą wrócić na Ukrainę i czekają, i temu nie mogą bросić ukraińską szkołę. A niektóre dzieci jeszcze chodzą do szkoły polskiej i online jeszcze odrabiają pracę domową i kartkówki z ukraińskiej szkoły. To tak bardzo trudne.
Czy te dzieci się jakoś integrują z polskimi, czy raczej pani obserwuje takie zjawisko, że dzieci ukraińskie są oddzielnie, to jest grupa czasami z białoruskimi pewnie, a oddzielnie jednak ta grupa polska?
Takie różne sytuacje. Jest takie dzieci, które czują się tak bezpiecznie, spokojnie i nie integrują do polskiej szkoły, ma kolegów z Polski, chodzą tam na urodziny, kolegują się, a no najczęściej że dzieci, które z Białorusi i z Ukrainy, oni tak osobiste trzymają się w szkole.
Mówiła asystentka międzykulturowa w szkole podstawowej nr 6 w Białymstoku Olga Stafiejewa. Nieznajomość języka, a przede wszystkim lęk przed nowym miejscem, nowymi ludźmi w sytuacji, gdy jest się osobą z zewnątrz, to problemy, z którymi zderzają się cudzoziemcy trafiający do polskiej szkoły. Daniil Marczenko przyjechał do Polski w 2022 roku. Uciekał przed wojną w Ukrainie. W Białymstoku zaczynał jako uczeń pierwszej klasy liceum. Teraz jest w maturalnej.
Od razu przyjechałem do Polski i tak przez przypadek powiedzieli mi, że Daniel musi się uczyć. Później tak wyjdziemy do Ukrainy, wrócimy się, no i już jestem 4. klasa liceum.
Jak wyglądała ta integracja twoja w szkole, taka jeśli chodzi o naukę, język, a także o takie znajomości z ludźmi?
Z językiem nie było bardzo takiej wielkiej trudności, ponieważ uczyłem się go wcześniej i w szkole, i tam przy klasztorze, ponieważ miałem z tym sprawę. Ale z integracją to był trochę koszmar, ponieważ no oczywiście ja bałem się w nowym kraju, nowo ludzi, to było trochę takie trudne, a jak z nimi pogadać i o czym, ponieważ dla mnie, chociaż i Polska są blisko do Ukrainy, ale dla mnie to takie było, że w ogóle nowo ludzie, nowe jakieś pomysły, nowe idee i o czym z nimi w ogóle gadać. Ale za tyle lat, za tyle czasu integracji i tak powiem poświęcenie się w te wszystkie nasze działania w szkole, to dzięki temu wszystkiemu już teraz mam taki stały i dobry kontakt z osobami z klasy.
Byłeś jedynym Ukraińcem w klasie, w szkole?
W klasie tak, jestem jedynym Ukraińcem, a w szkole ogólnie mamy różnych i z Białorusi, i z Ukrainy, dużo różnych osób i na szczęście znamy się. Gadałem z niektórymi kolegami właśnie z tej samej szkoły i mi opowiadają, że nie jest tak źle, że kontaktuję się, integruję się, a nie tylko z Ukraińcami, Białorusinami. I to dla mnie jest taki bardzo fajny i wysoki poziom tego wszystkiego, że my, chociaż jesteśmy z innych krajów, mamy możliwość integrować się z innymi osobami. Jak u mnie było i u niektórych osób, z którymi też gadałem, to był problem bardziej u niektórych językowy. Wiadomo, trudno dogadać się, trudno rozumieć niektórych osób. Dla mnie osobiście był strach przed tym, że właśnie nie wiem, o czym z nimi rozmawiać. To dla mnie są nowe ludzie i boję się podjąć jakieś decyzje, żeby, dobra, spróbuję porozmawiać. I ja potrzebowałem dwa gdzieś lata może, żeby zacząć właśnie rozmowę z tymi innymi osobami i zrozumieć, że po co ja się bałem? W sensie mamy dużo różnych wspólnych tematów, na które możemy gadać, nawet nie oprócz tylko życia, nawet w szkole. W sensie trzeba od czegoś zaczynać. Dlatego moim zdaniem pierwszy problem to bariera językowa, drugi też taki wysoki i ważny problem to właśnie strach przed czymś nowym.
W tym czasie, kiedy przyjeżdżaliście, było wiele takich projektów UNICEF-u, pomocy dla uchodźców, czy w kwestii młodzieży, dzieci, czy można było z czegoś takiego skorzystać, czy ty skorzystałeś?
Oczywiście można było skorzystać, na przykład było dużo różnych kursów z języka polskiego, to wiadomo, potrzebujemy tego, uczyć się i na takich zajęciach też można zapoznać się z nowymi osobami, żeby później mieć kolegów, przyjacieli, żeby z nim razem jakoś spędzę czas i nie myśleć, że ty tutaj jesteś taki sam jedyny. A sam tak korzystałem. Najczęściej z kursów z języka polskiego i jeszcze w szkole mieliśmy też takie spotkanie dla ludzi z innych krajów, żeby zapoznali się między sobą i widzieli, że no nie są sami w tym po prostu liceum, a że nas jest tam, nie wiem, 10-12 osób.
Mówił Daniel Marczenko, a już za chwilę w audycji Po Sąsiedzku, między innymi o tym, jakie są obawy przed posyłaniem dzieci uchodźców z Ukrainy do polskich szkół.
Po sąsiedzku.
Co pomogłoby w integracji ukraińskich dzieci w szkole, aby zidentyfikować trudności, z jakimi borykają się dzieci i ich rodziny, a także dostrzec mocne strony systemu edukacji w Polsce, punkt konsultacyjny Ukraińskiego Domu w Warszawie przeprowadził sondaż online Ukraińskie dzieci w polskim systemie edukacji. Mówi koordynatorka Centrum Wsparcia Ukraińskiego Domu Oksana Pestrykowa.
To wynikało z tego, że od 1 września już mamy ten obowiązek szkolny, który dotyczy też obywateli Ukrainy, którzy przebywają tutaj na podstawie PESEL UKR, czyli pod ochroną czasową, ponieważ przed tym to był wyjątek i można było spełniać ten warunek, ten obowiązek będąc w szkole ukraińskiej. I też u nas w punkcie konsultacyjnym na infolinii też powstawało bardzo dużo pytań. I też czas od czasu pojawiały się niektóre takie obawy albo nadzieje rodziców w związku z tymi zmianami, więc postanowiliśmy po prostu zapytać naszych beneficjentów, bo przeważnie to są nasi beneficjenci, którzy odpowiadali na te pytanie, co myślą o tym i czy w ogóle jakby jak traktują te zmiany.
Z jakimi obawami, z jakimi problemami przede wszystkim zgłaszali się ci ludzie?
My pytaliśmy o to, w jaki sposób, czy w ogóle się zgadzają, że dziecko powinno obowiązkowo uczestniczyć w polskim systemie edukacji, to dla niektórych 50-50, ja bym powiedziała, że dla niektórych to jest bardziej dobra zmiana, ponieważ dziecko będzie uczyło się stacjonarnie. No i również tutaj większość rodziców uważa, że jednak tryb stacjonarny jest bardziej korzystny dla dziecka i sprzyja rozwojowi. Dla innej połowy uczestniczących w tych badaniu nie są traktowane bardzo dobrze i tutaj obawy związane z tym, że dziecko nie będzie się uczyło dobrze w polskiej szkole i największa bariera tutaj jest językowa bariera. Niestety też, że dziecko nie będzie zaangażowane jakby w pełnym stopniu. Też wynika to z bariery językowej, ale też są obawy przed takim mobbingiem, bullyingiem i w ogóle, że to nie będzie sprzyjało jakby dobrej nauce dziecka.
Czyli czasami dzieci boją się tej szkoły z takiego psychologicznego punktu widzenia, nie tylko językowego.
Tak, to też i też pytaliśmy o to, w jaki sposób w ogóle polska szkoła mogła sprzyjać temu, żeby dziecko czuło się bardziej jakby komfortowo w szkole. No i druga nasza pozycja to wsparcie psychologiczne. Wsparcie psychologiczne nie tylko dla dziecka, ale też dla nauczycieli, żeby nauczyli też wiedzieć, wiedzieli, w jaki sposób zachowywa się dzieckiem, jakie może mieć potrzeby.
Czy państwo dysponują takimi danymi właśnie, jak dużej części migrantów, uchodźców dotyczy ta kwestia uczenia się poza polskim systemem?
Szczerze mówiąc, to jest bardzo trudno, ponieważ staraliśmy się znaleźć informacje, ile dzieci od 1 września musiałoby już przystąpić do nauki w polskiej szkole i tutaj były takie dane do 80 tysięcy, ale to się różniło, więc to trzeba by było sprawdzić, ile teraz mamy, no ile jeszcze zostaje, ponieważ ani ukraińskie Ministerstwo Edukacji, ani polskie niestety nie podaje jakby tej liczby jasnej i klarownej.
A czy z tego sondażu wynikało, że rodzice się obawiają dlatego, że polska szkoła nie jest jednak gotowa na przyjęcie tej dodatkowej ilości?
To wynikało też z tego, bo też mniej więcej staraliśmy się prześledzić właśnie, co się dzieje w media, jak w ogóle to jest podawane. To też były takie obawy, że polska szkoła po prostu nie jest w stanie przyjąć tak dużą liczbę dzieci. Jednak teraz sytuacja widzimy, że jednak nie jest tak dużo i to z jednej strony nie wiemy, czy po prostu były te liczby, powiedzmy tak, niepoprawne, czy po prostu dzieci zostają w ukraińskim systemie edukacji.
Czyli ta kwestia 800+ i innych świadczeń nie działa aż tak na rodziców?
To jest jedno z podstawowych pytań, których my mamy tutaj w punkcie konsultacyjnym i na infolinii, ponieważ moim zdaniem niestety obowiązek szkolny został przywiązany do 800+, nie tylko jakby prawnie, ale też jakby w informacji medialnej i to moim zdaniem robi troszeczkę takie błędne skojarzenie, bo obowiązek szkolny to jest obowiązek szkolny, jednak dziecko musi chodzić do szkoły, ale 800+ to powiązanie zaczyna się od następnego roku wnioskowania, czyli tak naprawdę jeszcze prawie cały rok dziecko może przebywać poza polskim systemem edukacji i dostawać 800+, ponieważ zostało ono przyznane w czerwcu do momentu, kiedy ustawa jakby weszła w życie.
Właśnie, czy to 800+, podnoszenie tej kwestii trochę nie stygmatyzowało uchodźców? Taki wizerunek uchodźcy, który tylko łasi się właśnie na te pieniądze, bez względu na dobro dziecka.
Tu się obawiam, że właśnie to powiązanie akurat to też może sprzyjać temu, że to będzie to tylko odbierane też w taki sposób, że potrzebują tylko jakby tych wypłat, a nie dbają o dobro dziecko, chociaż sytuacja jest bardziej skomplikowana i tutaj też to, jak my postrzegamy z naszych obserwacji, właśnie ta sytuacja wygląda tak, że ta 800+ jest bardzo ważne, ale też doniesienie informacji do odbiorcy, że jednak obowiązek szkolny też jest ważny, musiałoby iść troszeczkę osobno.
Początek wojny to było takie pospolite ruszenie też w szkołach, było dużo tych dzieci, było dużo projektów, byli asystenci międzykulturowi. Czy z czasem to tak trochę nie przygasło i szkoła, ministerstwo wycofało się z pewnych takich zadań budowania szkoły już wielokulturowej? Już chyba tak to zostanie w Polsce w tej chwili. Te szkoły będą wielokulturowe, nawet w małych miejscowościach.
Tak, będą i tutaj pozytywną zmianą właśnie jest to, że w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy też mamy punkt o asystentach międzykulturowych i mamy nadzieję, że jakby to zadziała lepiej, ponieważ mamy też wiedzę o dobrym doświadczeniu, że jakby asystenci międzykulturowi mają ogromny wpływ na to, jak dziecko wchodzi do szkoły. W ogóle pomaga jakby kontaktom pomiędzy dziećmi a szkołą, co ważne jest też rodziców i szkoły, bo to też jest osobne ważne pytanie, ponieważ ukraińscy rodzice nie zawsze uczestniczą właśnie w życiu szkoły, życiu dziecka, również też z powodu bariery językowej, ale właśnie ta system międzykulturowa musi jakby sprzyjać temu, no i mamy nadzieję, że to będzie się rozwijało i że będzie więcej uwagi właśnie na ten naszym zdaniem pozytywny aspekt tych zmian.
Mówiła koordynatorka Centrum Wsparcia Ukraińskiego Domu Oksana Pestrykowa. Być może idealnym rozwiązaniem problemu edukacji dzieci uchodźców z Ukrainy jest inicjatywa Fundacji Ukraiński Dom oraz Stowarzyszenia Klub Inteligencji Katolickiej, które od pierwszych miesięcy pełnoskalowej wojny prowadzą warszawską ukraińską szkołę dla dzieci z ukraińskich rodzin uchodźczych. Mówi prezeska Fundacji Ukraiński Dom Mirosława Keryk.
Ukraińska Warszawska Szkoła w Szkołu powstała już ponad 2,5 roku temu. Była to inicjatywa wspólna szefa Klubu Inteligencji Katolickiej i moja. I wtedy pomyśleliśmy, że jest potrzeba nadania edukacji dzieciom, które uciekały od wojny, które szkoły są zrujnowane i które faktycznie mogły mieć nieukończony rok szkolny. I idea tej szkoły była, że otwieramy taką pełnowymiarową szkołę na 3 miesiące. Nazywaliśmy wtedy Polowa Szkoła. Znaleźliśmy partnerów w Ukrainie, bo to ona szła według ukraińskiego systemu. Podpisaliśmy z nimi umowy, którzy wydali certyfikaty ukończenia szkolnego roku i też certyfikat ukończenia szkoły. No i właśnie jak mówiłam, pomyśleliśmy, że to będzie krótko, a już faktycznie 4. szkolny rok dzieci poszły do szkoły. wojna trwa. Dla wielu dzieci uchodźstwo nie jest tymczasowe, a niestety na razie trwa, dopóki wojna się nie skończy i być może zostaną tutaj. Tutaj już trudno powiedzieć o planach dzieci, które się nas uczą, ale też widzimy tam potrzebę takiej szkoły, widzimy potrzebę też dania komponentu ukraińskiego jako tożsamości ukraińskiej, wiedzy Ukrainie, być może zechcą wrócić do Ukrainy, odbudowywać Ukrainę, a z drugiej strony wiemy, że są w Polsce, mieszkają tutaj i bardzo nam zależy, żeby się integrowali w polskie społeczeństwo, żeby wiedzieli, gdzie są i mieli przyjaciół tutaj i jeśli zdecydują na przykład pójść na studia, to żeby móc pójść na studia. Także już drugi rok współpracujemy też z szkołą Montessori, która właśnie nam zapewnia ten polski komponent, czyli w sensie też uczymy dzieci w ukraińskim i polskim języku i nasi nauczyciele porównali polski-ukraiński program i okazało się, że nie ma tak dużo różnic i teraz są takie binarne lekcje, gdzie część materiału jest robiona po ukraińsku, a potem powtarzane robienie ćwiczeń jest po polsku, żeby nasze dzieci znały terminologię polską i ukraińską. Jeśli chodzi o ukraińską stronę, teraz już współpracujemy z takim hubem MRIDI w Ukrainie, to jest szkoła, a tutaj też jakby łączy też inne ukraińskie szkoły.
Kolokwialnie mówiąc, formalnie to dwie pieczenie na jednym ogniu, załatwiacie kwestie szkoły polskiej i ukraińskiej.
Pomyśleliśmy, że jakby przez to, że wojna trwa i też jedna potrzeby tych dzieci są, żeby jednak znać ten język i my chcieliśmy i chcemy dalej, żeby one się integrowały i żeby oni nie byli taki próżni, będąc tu, jednak nie będąc tu. I dlatego też właśnie postanowiliśmy, że będą iść dwoma programami. I właśnie to jest też dwie pieczenie na jednym ogniu, ale mi się wydaje, że to jest dobre rozwiązanie, takie pionierskie, też chętnie się dzielimy z innymi, bo na przykład od tego roku szkolnego dzieci ukraińskie, które były w systemie online lub ukraińskim, są zobowiązane pójść do polskiej szkoły. W naszym przypadku akurat nie muszą zmieniać szkoły, dlatego że one są w tych dwóch systemach i mogą dalej kontynuować naukę w swojej szkole. Ale wiem, że też inne ukraińskie szkoły, które są w Polsce, właśnie postanowiły też iść tym tropem, jak i my i też chyba od tego roku właśnie idą już polską i ukraińską ścieżką. Nie byliśmy pierwsi, jeśli chodzi o ukraińskie szkoły. Po pierwsze było szereg sobotnich szkół ukraińskich. I też my prowadzimy już od 2016 roku ukraińską sobotnią szkołę, ale też jeśli mówimy o Warszawie, no to jest szkoła Materynka i oni też zaczynali jako zajęcia sobotnie, potem mieli właśnie, wprowadzali, żeby być szkołą regularną. Wtedy to bardziej to były uczniowie dyplomatów albo tych, którzy będą jakby wracali w Ukrainę, żeby dzieci były w ukraińskim systemie, ale te z pełnowymiarową inwazją. My utworzyliśmy tam regularną szkołę, a Materynka rozwinęła i jest jeszcze kilka szkół, ponad 10 w całej Polsce, które działają, są to codzienne szkoły dla wszystkich poziomów. Część z nich właśnie szła tylko ukraińskim systemem i teraz stoją przed dylematem, co robić. Tak czy inaczej jest to taki dobry szlak, bo jednak pozwala dzieciom i znać język. Na przykład, kiedy kończą szkołę, nie mogą wrócić do Ukrainy, bo są z okupowanych terenów albo gdzie są obstrzeliwani, no to mogą pójść tutaj na studia i kontynuować swoją karierę zawodową i uczyć się. Po skończeniu wojny, kiedy dzieci zdecydują, czy one chcą tutaj zostać, mogą kontynuować studia, mogą tutaj dalej mieszkać i pracować, rozwijać się, ale też jeśli zdecydują się wrócić, no to mają te wszystkie też edukacje, mogą wejść w ukraiński system bez barier i to też formalnych, także to jest ważne dla nas. I też jakby myślimy o tym, że no potrzebujemy, Ukraina potrzebuje tych dzieci, młodzieży, która będzie odbudowywać Ukrainę i bardzo chcemy, żeby te dzieci po zakończeniu szkoły, jeśli zdobyciu ewentualnie edukacji, mogły wrócić w Ukrainę i odbudowywać Ukrainę.
O działalności Warszawskiej Ukraińskiej Szkoły opowiadała prezeska Fundacji Ukraiński Dom Mirosława Keryk. Nasza dzisiejsza audycja dobiega końca. Temat obecności dzieci migrantów i uchodźców w systemie edukacji oczywiście nie został wyczerpany. Będziemy do niego z pewnością wracać, bo nasze szkoły, jak i społeczeństwo z pewnością będą wielokulturowe. Za wspólnie spędzony czas dziękuję Sławomir Sawczuk, a już za chwilę audycję w językach mniejszości od dawna tworzących wielokulturowy charakter Podlasia, Ukraińska Dumka i Pod znakiem pogoni. Do usłyszenia.